Piotr Tolko, witam w rozmowie pod krawatem. Dziś naszym gościem jest pan Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Witam w naszym studiu.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Panie pośle, nie milkną echa ubiegłotygodniowego ataku dronowego, naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jak zareagowaliśmy według pana? Czy ta reakcja na atak dronowy była właściwa, odpowiednia, użyto odpowiednich środków?
Uważam, że była wzorcowa, że zachowaliśmy się naprawdę perfekcyjnie. Myślę o wojsku, tutaj o wszystkich tych, którzy nas bronią i chronią. Też podziękowania dla oczywiście żołnierzy, dla pilotów, dla całego systemu, który nas tak naprawdę bronił i chronił, ale też dla naszych sojuszników, którzy nam pomogli też w tej obronie naszych granic, naszego powietrza brali udział, więc myślę, że wszystko, co miało się wydarzyć dobrze, wydarzyło się bardzo dobrze.
Użyliśmy środków ponadmiarowych, tak mówią niektórzy krytycy, samoloty właśnie z sojuszniczych państw, a nie systemy antydronowe. Generał Stanisław Koziej, były szef BBN-u, mówi, ten test najwyraźniej wskazał, że nie mamy właśnie zdolności obrony przeciwdronowej. Piętą achillesową w Polsce jest to, że nie mamy dostatecznych środków zwalczania dronów. O tym z kolei mówił były premier Leszek Miller.
Podzielę moją odpowiedź na dwie części. Pierwsza rzecz, ja uważam, że nie wolno ludzkiego życia przeliczać na pieniądze czy siły naszej obrony. Znaczy, dysponujemy tym, czym mamy, bronimy się tym, czym mamy, i to jest rzecz najważniejsza. Ludzkie życie nie ma ceny. Jeżeli ktoś dzisiaj będzie przeliczał, czy rakieta, która by była droższa od drona, to moim zdaniem ulega propagandzie rosyjskiej. Ale druga kwestia to oczywiście, że takie incydenty, czy takie sytuacje, takie bardzo groźne sytuacje uczą nas, co robić, żeby się bronić ewentualnie, gdyby to się powtórzyło. Więc już trzeba z tego oczywiście wyciągnąć wnioski i tam, gdzie przez lata mieliśmy zapóźnienia, trzeba po prostu to szybko bardzo uzupełnić. I taką lekcję Wojsko Polskie i sojusznicy wyciągnęli. No i trzeba po prostu, no w ogóle ta wojna się zmienia. Znaczy, oczywiście wojsko dostosowuje się do nowej wojny, ale myślę, że my trochę jako Polki, Polacy cały czas patrzymy na wojnę, że wojna to jest wtedy, kiedy przyleci samolot albo wjedzie czołg. Ta wojna dzisiaj już wygląda całkowicie inaczej. Ona się toczy całkowicie w innych miejscach, również w sieci.
A odrabiamy tę lekcję? Odrabia rząd tę lekcję?
Tak, myślę, że
te
tak.
Te zamówienia przyszłe również
myślę,
są odrabianie
tak.
lekcji?
Myślę, że tak. To też się ważnego wydarzyło w ostatnim tygodniu. Po pierwsze, bardzo szybka reakcja premiera, bardzo szybka reakcja prezydenta, szybka reakcja wicepremiera i ministra obrony narodowej, też szybka informacja parlamentu, czyli też również Polek i Polaków. No i też myślę, że tutaj ta współpraca na szczęście w końcu i bardzo dobrze prezydenta i premiera Donalda Tuska, podjęte bardzo szybkie decyzje i też świetna reakcja naszych sojuszników. Bo proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, szanowni państwo, że od razu po tym, co się wydarzyło, Donald Tusk odbył rozmowę z poszczególnymi przywódcami państw europejskich i za tym poszły konkretne rozwiązania. Samoloty, systemy obrony. Oczywiście my nie wiemy tak naprawdę, co dostaniemy. Bo ja nie wiem, pan też nie wie i lepiej o tym nie wiedzieć. Niech wie tylko o tym wojsko, bo ono ma o tym wiedzieć.
Ale to znaczy oprócz tego przekazu oficjalnego, panie pośle, tak, zmierza pan do tego,
myślę,
że idzie jeszcze
tak,
inne
myślę,
wsparcie,
że na pewno, tak zawsze jest i dobrze. I niech tak będzie, więc sojusznicy zachowali się perfekcyjnie, cudownie naprawdę, bo czasami wracamy do historii, co się wydarzyło w naszej trudnej historii, a tu jednak okazało się, że ta historia się nie powtarza i mamy wsparcie w sojusznikach.
Ważne jest to, by bronić również poszczególne instalacje. Takich instalacji chociażby w naszym regionie strategicznych jest bardzo wiele. Gazoport, porty, generalnie infrastruktura, terminale przeładunkowe. Czy jesteśmy bezpieczni według pana
że
tu w regionie?
To jest oczywiście decyzja Wojska Polskiego, ale zgadzam się z panem, że to jest strategiczny region i gdyby doszło do wojny, oby nie, jeszcze raz powtórzę, oby nie, to Szczecin i region staje się tak naprawdę miejscem bardzo ważnym na mapie Polski, dlatego że no, agresorem będzie Rosja tak to będzie wyglądało. Więc naturalnie na przykład nasz port, Szczecin-Świnoujście, staje się portem strategicznym. Tak? Gazoport jest miejscem, gdzie przecież mamy 1/3 dostaw gazu do naszego zapotrzebowania, naszego gazu w Polsce. Więc oczywiście my tu musimy mieć obronę przeciwlotniczą. Ja już kiedyś o tym też wspominałem i apelowałem jeszcze do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba to bardzo szybko tu zbudować. Bo to są oczywiście tajne plany, więc nie mnie to rozstrzygać, ale tak powinno być.
To też są argumenty za tym, żeby kontynuować. Te prace oczywiście trwają, ale może je zintensyfikować i budować coraz szybciej terminal kontenerowy, żeby umożliwić możliwość przeładunków większych na wypadek właśnie takiego konfliktu.
Pełna zgoda, panie redaktorze. Nawet bym powiedział, że dwie inwestycje będą bardzo ważne. Po pierwsze, oczywiście terminal kontenerowy w Świnoujściu, no bo gdyby do tego doszło, o czym mówiliśmy, no to tu będzie główny ruch towarowy, jeżeli chodzi o Polskę. Ale druga kwestia, moim zdaniem, że trzeba bardzo szybko zrewidować to, co przez lata zostało trochę odłożone i bardzo żałuję, że przez te ostatnie tam 10 czy 8 lat było gdzieś tak na półce cały czas, to rozbudowa czy przebudowa drogi S10. Dlatego, że my też musimy...
Czyli Szczecin, Piła, Bydgoszcz.
Bydgoszcz, dokładnie tak, bo my musimy mieć różne miejsca logistycznego tak przekazywania towarów. Jedna droga, czyli SK, S3 i później autostrada, to za mało.
Czyli to również argument za tym, żeby przyspieszyć prace związane z budową tej drogi.
Tak.
Pan premier Donald Tusk odniósł się też do rosyjskiej dezinformacji, zaapelował do Polaków, do wszystkich nas o ostrożność, kierowanie się w swoich ocenach, komentarzach wyłącznie informacjami pochodzącymi bądź potwierdzonymi przez polskie służby.
Tak, i to jest chyba najważniejszy apel.
Na ile to jest istotne?
To jest moim zdaniem najważniejszy apel i najistotniejszy. Wiem, że może to zabrzmi trochę dziwnie, że mówię o dezinformacji jako czymś ważnym, czy najważniejszym, ale tak jest. Dlatego, że dzisiaj my posługujemy się przekazem, kiedyś to było bardzo proste, kiedyś wiele lat temu. Było Polskie Radio, nie wiem, był Polsat, był TVN, jakby i tam gazeta Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, czerpaliśmy stamtąd wiedzę. Dziś większość tej naszej wiedzy jednak podchodzi z mediów społecznościowych, z sieci. Tam jest bardzo dużo nieprawdy, więc ja namawiam bardzo i nawet proszę o to, żeby jednak weryfikować, jeżeli coś czytamy na Facebooku, czy na Instagramie, czy w jakimś innym miejscu, żeby to zweryfikować. Tu w Szczecinie wejść na stronę Polskiego Radia Szczecin, tak? Wejdźcie, szanowni państwo, na tą stronę, zobaczcie, jak to tak naprawdę wygląda, bo tu w Polskim Radio, w telewizji, czy nawet w telewizjach prywatnych, TVN czy Polsat są zweryfikowane informacje, dlatego że wy jako ten przekaźnik informacji podlegacie pod ustawę, pod prawo, więc musicie to weryfikować.
Staramy się to sprawdzać wielokrotnie, nawet tak, częściej niż kiedyś, panie pośle.
I to jest tak naprawdę dzisiaj naprawdę bardzo istotne, bardzo ważne, dlatego że nowoczesna wojna toczy się również w sieci i Rosjanie, ponieważ to jest dyktatura, perfidna dyktatura, mają pieniądze, mają nieograniczone możliwości, oni sieją tą dezinformację, zrzucając tak naprawdę winę na każdego innego, nie tylko, a nie na Rosję, jeżeli chodzi o drony. Więc i niestety politycy, część polityków tą dezinformację się daje wpisać, albo się, nie wiem, łapie na tą dezinformację. Polki, Polacy również, więc trzeba tą wiedzę weryfikować, trzeba sprawdzać. Ja wiem, że to więcej energii potrzeba od nas, ale naprawdę czasy są trudne i nie wolno o tym zapominać.
Jak przewiduje pan rozwój wydarzeń? Co wydarzy się, jeśli chodzi o Rosję, mając również na uwadze reakcję chociażby na ten ostatni incydent związany z atakiem dronami, czy też na reakcję Stanów Zjednoczonych? Co się wydarzy? Na ile ten konflikt i ewentualne zagrożenie ze strony Rosji jest realne według pana?
Cały czas jest realny i trzeba być na to przygotowanym. Natomiast zadał pan na samym początku chyba najważniejsze pytanie, a to się też odnosi do tego pytania. Czy my odpowiedzieliśmy, czy zareagowaliśmy odpowiednio? I myślę, że świat też odpowiedział odpowiednio później. Znaczy w sensie zeszliśmy te drony, obroniliśmy się przed nimi i teraz to, co wydarzyło się później, też była manifestacja tak naprawdę pewnej jedności, a też siły przeciwko Rosji. To znaczy Rada Bezpieczeństwa ONZ i wystąpienie pana ministra Bosackiego, znakomite, dobrze przygotowany minister, który miał dowody i pokazał, że to była agresja. Reakcja naszych sojuszników, czyli szefa NATO, poszczególnych państw europejskich. To przecież też Rosja obserwowała. Momentalne wsparcie Polski, czyli wsparcie wojskowe, wsparcie militarne, ale też takie wsparcie polityczne. Więc myślę, że Putin zobaczył, że on testował. On chciał zobaczyć, czy będzie reakcja. I on zobaczył, że tutaj reakcja jest błyskawiczna, że już nikt się nie cofnie nawet o milimetr, jeżeli doszłoby do ataku.
Są takie komentarze po Radzie Bezpieczeństwa ONZ, że nikt nie uwierzył w tłumaczenia Moskwy Rosji, przedstawiciela Rosji.
No bo one były tragiczne po prostu. No.
Panie pośle, to w takim razie jeszcze kontynuując ten wątek, jak ocenia pan postawę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który długo nie komentował samego ataku dronowego na Polskę. Później powiedział, być może jest to pomyłka. Zdaje się, że chyba jednak potem doradcy przekonali go, że jest inaczej. No ale teraz w takim liście, czy w takiej swojej deklaracji mówi tak, że Europa, NATO nie robią tego, co do nich należy. Europejczycy są moimi przyjaciółmi, ale kupują ropę od Rosji. pytanie, czy to chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czy chodzi o kwestie biznesowe?
No, mówiąc szczerze, zmartwiła mnie trochę ta wypowiedź, szczególnie o pomyłce. Ale powiem, dlaczego też mnie zmartwiła? Dlatego, że ta wypowiedź była też po rozmowie z panem prezydentem Nawrockim. Więc jakby Donald Trump miał pełną wiedzę, ja nie wierzę, że on nie ma wiedzy. No, czy Stany Zjednoczone, ich służby, czy służby kontrwywiadowcze, wywiadowcze, no świetnie funkcjonują. To są jedne z lepszych służb na świecie, więc ja myślę, że on miał pełen raport, co się wydarzyło w Polsce, pełną wiedzę. Więc to słowo pomyłka było bardzo, mogło wynikać ze zmęczenia, nie chcę tego oceniać. Natomiast dla Putina było bardzo ważne, bo no, jeżeli Trump mówi pomyłka, no to jest okej. Okay. Wygraliśmy informacyjną wojnę. No potem na szczęście były już trochę inne wypowiedzi pana prezydenta. Donald Trump musi zrozumieć jedną rzecz, że NATO w dużej mierze liderem NATO są Stany Zjednoczone. Nieważne, kto jest sekretarzem generalnym, zawsze prezydent Stanów Zjednoczonych będzie tym kimś ważnym.
No jest właśnie, więc oczekiwanie, że NATO zareaguje w inny sposób niż zareagowało, jest dość dziwne.
No, ale NATO akurat tu zareagowało bardzo dobrze, bo i sekretarz generalny NATO i państwa NATO w Europie zareagowały rewelacyjnie. Natomiast jeżeli chodzi o okupowanie ropy, no to ten problem tak naprawdę jest w dwóch miejscach. No to są polityczni przyjaciele Donalda Trumpa, czyli na przykład premier Węgier. No to on przecież cały czas bagatelizuje atak dronów na Polskę. To on bagatelizuje w ogóle konflikt na Ukrainie. To on daje taki parasol nawet ochronny czasami dla Putina. No wie pan, jak słyszę, czy czytam o wypowiedziach premiera Orbana, który mówi, no gdybyście się zachowywali tak samo jak my wobec Rosji, to byście nie mieli dronów, tak w cudzysłowie oczywiście, nad naszym ziemią, nad Polską. No wie pan, to są bardzo niebezpieczne słowa. Ale niech swoich sojuszników, a nie NATO, przywołuje do porządku pan prezydent Donald Trump.
Panie pośle, krótki rzut oka jeszcze na naszą, można powiedzieć, lokalną, krajową politykę. Jak odbiera pan apel Jarosława Kaczyńskiego, który prosi o wsparcie finansowe dla Prawa i Sprawiedliwości, no bo miał zakwestionowane zeznanie. Prosi o wpłacanie darowizn na działanie ugrupowania.
Ale ma zakwestionowane, powiedzmy, dlaczego? Dlatego, że...
To było sprawozdanie finansowe partii z wyborów z 2023 roku.
Podczas kampanii wyborczej, w wyborach 2023, z budżetu państwa, tak mówiąc szczerze, była finansowana kampania wyborcza PiS-u właśnie. Znaczy oni używali tak naprawdę maszyny rządowe do tego, żeby mieć jak najlepszy wynik w wyborach. Więc to takie dzisiaj wzywanie do wpłacania pieniędzy, no uważam, że jest mało moralne i nie powinno mieć miejsca w ogóle.
A czy w ogóle finansowanie partii politycznych powinno odbywać się z budżetu państwa? To jest chyba taki dylemat, z którym borykamy się już od dobrych kilkunastu lat.
To prawda, to jest taki temat zawsze, który wraca jak bumerang. No, to jest tak naprawdę filozofia. Znaczy, jak partie powinny być finansowane? Znaczy, zwolennicy finansowania z budżetu państwa mówią wprost. To ograniczy korupcję i takie bratanie się z biznesem, a ci, którzy mówią, że właśnie dochodzi do takich nieprawidłowości jak za rządów PiS-u, no mówią, że lepiej, żeby to biznes wpłacał jawnie i pokazywał, kto komu na co wpłaca, niż... To jest moim zdaniem spór taki bardziej moralny, etyczny niż praktyczny. No, natomiast do czasów rządu PiS-u nie było takich zarzutów wobec różnych partii, czy Platformy, czy SLD, czy PSL-u, o tym, że w sposób absolutnie bezpośredni finansowano kampanię wyborczą. Dopiero PiS przełamał to i naprawdę zachował się perfidnie i zaczął państwo wykorzystywać dla własnych celów, no i za to stracił pieniądze.
Polski duchowny arcybiskup Marek Jędraszewski krytycznie wypowiada się na temat nowego przedmiotu w polskich szkołach. Mówię o edukacji zdrowotnej. Też apeluje do rodziców, by wypisywali swoje pociechy dla zajęć z tego przedmiotu. Czy pan podziela takie stanowisko?
Nie, skandaliczna wypowiedź. Znaczy skandaliczna, jeszcze raz skandaliczna i jeszcze raz skandaliczna. Znaczy, wiemy dokładnie wszyscy. Wszyscy, a szczególnie sam jestem rodzicem, że szczęście naszych dzieci to też również zdrowie. I to zdrowie na różnych takich obszarach, o których miały się dzieciaki uczyć i będą się uczyć. To jest dobra dieta, to jest zdrowe odżywianie się, to jest dużo ruchu, to jest też poznanie własnego ciała. Ja sam dzisiaj mam 50 ponad lat i wiem dokładnie, że gdybym może czasami coś w życiu lepiej robił, a o tym wiedział, to może dzisiaj nie miałbym problemu z żołądkiem czy z kręgosłupem, bo bym więcej się na przykład ruszał. Tak? I to, co robi dzisiaj Kościół właśnie przez usta hierarchów, znaczy jest moim zdaniem dla dzieci bardzo niebezpieczne, dla rodziców. Ja apeluję jednak do rodziców, naprawdę, jako rodzic dwójki dzieci, warto chodzić na te lekcje. Przecież ja pamiętam moją biologię.
Ale będą jeszcze uczęszczać na zajęcia? Nie, już no, są starsze.
Są starsze, oczywiście, że starsze, ale ja ile mogłem takiej wiedzy na przykład jako ojciec przekazywać moim dzieciom, starałem się absolutnie przekazywać.
Ale za mało jest o rodzinie, mówią krytycy, panie pośle, że jest to oderwane od takich więzów rodzinnych, skupia się jedynie na tak zwanym dobrostanie.
Ale, no dobrze, ale czy szkoła jest... Szkoła ma pomagać rodzicom, a nie zastępować rodziców. To my, rodzice, powinniśmy tak naprawdę dbać o ten dobrostan rodziny, o tym, żeby te relacje wewnątrz były dobre, szczególnie między rodzicami a dziećmi. Żebyśmy to na naszych barkach, moich jako ojca, spoczywa to, żeby rozmawiać z dziećmi. Ja przyznałem się kiedyś na mównicy sejmowej, nie zawsze byłem najlepszym tatą, żeby była jasność. Też mi zabrakło czasami odwagi, może wiedzy, ale czym więcej my z dziećmi przebywamy...
No zresztą ta wiedza odnośnie kwestii seksualnych ostatnio była trochę odnażana przez media, jeśli chodzi o wiedzę u polityków.
Na przykład, ale wie pan, też taka rozmowa, żebyśmy się nie bali rozmawiać o trudnym. Przecież dzieciaki, to nie chodzi tylko o stronę seksualną, tam chodzi również o ich przyjaźnie, o zawody miłosne, o ich problemy takie, nie wiem, z nauczycielkami, nauczycielami. Nie radzą sobie czasami dzieciaki. Sam byłem dzieckiem, sam pamiętam takie problemy, więc też jest jakaś odwaga, która powinna być u nas rodziców, a może trzeba by było, żeby więcej takich rozmów być może było w szkole, może jakieś programy dla rodziców, które by nas trochę rodziców ośmielały do tej dyskusji. Dzieci potrzebują po pierwsze naszej obecności, mówię o rodzicach, naszej obecności w domu, o tym, żeby się zainteresować, co robią, zapytać, porozmawiać, ale powiedzieć też się przyznać do własnych błędów, do własnych obaw, żeby traktować dziecko jak takiego naprawdę dobrego kumpla, koleżankę.
Może w zmieniającym się świecie więcej zajęć również z obrony cywilnej, panie pośle, i z wiedzy biznesowej.
I z obrony cywilnej. No myślę, że w tych trudnych czasach to na pewno ja chodziłem na takie lekcje. Trochę się śmialiśmy, jak pan, który nas uczył, zakładał maskę taką jeszcze gumową, wtedy pamiętam, ale pamiętam, że to się nam przydało, żeby taką podstawową wiedzę mieć. No żyjemy w bardzo trudnych czasach. Więcej mówi się to na to miękkie kompetencje i faktycznie może trzeba by było trochę ten system edukacji przygotować do nowych wyzwań, właśnie uczyć miękkich kompetencji, właśnie jak posługiwać się z nową technologią. Ta technologia się bardzo brutalnie zmienia, więc trzeba o niej też mówić. Jak właśnie więcej ruchu, więcej WF, więcej właśnie takich ćwiczeń, żeby właśnie budować też nasze zdrowie fizyczne. Więc myślę, że warto i moim zdaniem największy błąd, który się wydarzył w ostatnich latach i to, co jakoś nie zapanowaliśmy nad tym, trochę oskarżam o to Prawo i Sprawiedliwość, niestety, to jest to, że dyskusja o nowoczesnej edukacji stała się orężem politycznym i zaczęliśmy o tym z tego robić bitwę polityczną, a tak naprawdę dzieci na tym cierpią, bo przecież nowoczesna edukacja powinna polegać też, żeby wiedzieć, jak poruszać się w mediach społecznościowych.
Dziś dzieci cierpią, za chwilę będzie cierpieć społeczeństwo, kiedy bardzo dzieci będą dorosłymi i będą mogły decydować o losach kraju. Panie pośle, krótkie jeszcze pytanie. Jest coś na rzeczy, kiedy media piszą jedność koalicji pod znakiem zapytania. Donald Tusk ma kłopoty. Chodzi chociażby o kwestię nieprzewidywalności, jak czytam pana marszałka Hołowni, o zmianę na tym stanowisku, ewentualne rysy w koalicji. Czy pan to dostrzega, czy
nie
jest jakieś zagrożenie?
Nie, nie ma żadnego. Ja rozmawiam z koleżankami i kolegami z Polski 2050. Współpracujemy w tych komisjach, w których ja jestem, więc mogę o tym powiedzieć. Absolutnie nie ma takiego problemu. Jest absolutnie kalendarz jakby współpracy, pracy. Każdy wie dokładnie, że będzie marszałek rekomendowany przez lewicę, że zmieni się też wicepremier, no bo to będzie naturalną rzeczą. Po lewej stronie sceny politycznej, jak rozmawiam, czy z Krzysztofem Gawkowskim, z którym współpracuję jako z wicepremierem, ministrem cyfryzacji prawie na co dzień, no bo jestem liderem komisji cyfryzacji. Ja nie widzę takich ani rys, ani pęknięć, jakby jest normalna rozmowa, ale to jest...
Czyli pobożne życzenie opozycji?
Trochę opozycji, ale też ja myślę, że to jest rzeczą naturalną, no to co najbardziej zawsze budzi emocje, no polityka kadrowa, ktoś chce odejść, przyjść, zmienić stanowisko, PiS też się z tym zmagał, my też się z tym zmagamy, trzeba po prostu to przeżyć. Tusk jest silnym liderem, nie jest absolutnie zagrożonym, ma dzisiaj naprawdę bardzo dobrą ekipę wokół siebie, bo to jest też bardzo ważne, że jest Donald Tusk jako lider, jest Władysław Kościół Kosiniak-Kamysz, to jest świetny minister obrony narodowej, jest Krzysztof Gawkowski, jest Radosław Sikorski, więc on ma dzisiaj naprawdę trzech wspaniałych wicepremierów. Tworzą bardzo dobrą drużynę, grają na różnych fortepianach, w różnych środowiskach. Bardzo dobrze to jest skoordynowane, więc ja naprawdę dzisiaj czuję się bezpiecznie, jak widzę tak dobry zespół.
A nie martwi pana chociażby fakt, że no PSL skłania się raczej ku temu tradycyjnemu elektoratowi, blokując kwestie na przykład regulacji związanych z funduszem kościelnym, miał być likwidowany, nie jest. Wczoraj też takie odniesienia na dożynkach prezydenckich pana ministra rolnictwa o tym, że raczej będziemy stać na straży rolnika, a nie chociażby takich regulacji związanych z Zielonym Ładem, czy takich związanych z ochroną środowiska.
Ja myślę, że wszystko jest tak naprawdę elementem rozmów i dyskusji. Przecież nikt nie chce niszczyć kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, tylko po prostu chcemy, jeżeli mówimy o funduszu kościelnym, zrobić tak naprawdę porządek, bo to jest relikt przeszłości. Jeżeli mówimy o kwestii dotyczącej tradycyjnego rolnictwa w Polsce, no to przecież my też jesteśmy za tym. Ja objechałem ostatnio naprawdę bardzo dużo dożynek i widzę, jak rolnicy pracują i jestem im za to bardzo wdzięczny, a w ogóle coś wspaniałego co roku to widzę, jak robią na takie uroczyste te wieńce. To pokazuje siłę polskiego rolnictwa, tylko my rozmawiamy o tym rolnictwie, żeby ono było nowoczesne, żeby było dofinansowane, żebyśmy byli konkurencyjni na rynkach światowych, ale też my powinniśmy dzisiaj, patrząc na rolnictwo, inwestować w to rolnictwo, żebyśmy byli ekspansywni na nowych rynkach na przykład. Ja współpracuję z ministrem Stefanem Krajewskim i muszę bardzo powiedzieć, że jest dobra współpraca. Jako taki lider grup parlamentarnych krajów ASEANu, czyli Azja Południowo-Wschodnia, czyli Wietnam, Indonezja, Kambodża i tak dalej, no to tam są dla nas rynki, gdzie możemy te rynki zdobywać z naszym mięsem, z naszymi owocami, z naszym zbożem, z naszym mlekiem, nawet mlekiem w proszku.
Rynków nowych zbytu trzeba poszukiwać, bo za chwilę mamy umowę, najprawdopodobniej ona będzie obowiązywać z krajami Ameryki Południowej, Mercosurem. Bać się czy nie? Jedno zdanie na koniec.
Nie wiem, czy będzie, bo my bardzo tutaj walczymy o nasz rynek i bronimy naszego rynku. Więc
ale myślę, nie mamy większości blokującej, więc raczej ta umowa
przejdzie. Ale zobaczymy, może będzie. No tu zaniedbanie absolutnie PiS-u w tej sprawie. Tu będę złośliwy akurat, bo to oni do tego doprowadzili. Natomiast ja się cieszę, jeszcze raz do tego wrócę, co dzisiaj robi minister rolnictwa i w ogóle resort przez ostatnie lata. Właśnie budowania relacji, budowania tak naprawdę naszych możliwości zdobywania nowych rynków, gdzie jesteśmy bardzo konkurencyjni, możemy zarabiać olbrzymie pieniądze, nasi rolnicy mogą świetnie z tego gorzeć.
Trzymamy kciuki w takim razie. Grzegorz Napieralski, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia, wszystkiego dobrego w tym tygodniu.
Piotr Stolko, bardzo dziękuję.